when we were considering this conference,
gdy zastanawialiśmy się,
find the Lord's leading,
jeśli chodzi o tę konferencję, szukaliśmy Pańskiego prowadzenia o ten czas, na ten czas. Rozważyliśmy wszystkie te kwestie, przez które przechodziliśmy. Oczywiście w ubiegłym tygodniu było szkolenie na podstawie dziejów apostolskich dotyczące rozprzestrzeniania. Ale im więcej modliliśmy się i rozważaliśmy, wydawało się nam, że byłoby dobrym, aby powrócić do kwestii jednego nowego człowieka i rozważyć też życie jednego nowego człowieka. I czuję, że było to Pańskie namaszczenie, które poprowadziło nas do tego tematu ponownie. I czyż nie wydaje się to wam czymś świeżym? Ubiegłego wieczoru rozpoczęliśmy poselstwem na temat wizji. Oczywiście będziemy mówili o życiu, ale musimy zacząć od wizji. Nie będziemy w stanie prowadzić życia, jeśli nie będziemy mieli wizji. I byłem bardzo poruszony ostatnim punktem rzymskim z poselstwa z ubiegłego wieczoru. Pierwsza część tego mówi, że teraz jest czas. To jest to szósty punkt rzymski. Posługa mówiąca o jednym nowym człowieku była uwolniona w latach 70. To było bardzo dawno temu już. Wierzcie lub nie. Już wtedy byłem, już słyszałem to. Ale mówiłem braciom, że nie sądzę, że to był czas. Nie było problemu ze słowem i posługą. Problem polegał na tym, że był po stronie słuchaj tych, co przyjmowali. Nie byliśmy jeszcze gotowi, aby przyjąć to słowo w tamtym czasie. Mówię za siebie. Może wy byliście gotowi. Wątpię w to. Czy nie czujecie, że teraz jest czas? Jesteśmy tutaj w Europie. 50 narodów, 54, w zależności jak będziecie liczyć. Cóż za wspaniałe miejsce, aby doświadczać rzeczywistości jednego nowego człowieka. Pamiętam, jak w latach 70. wielu z nas miało ten pogląd, że przez to po prostu, że będziemy zbierali ludzi z wielu miejsc, będziemy mieli jednego człowieka. Mówiliśmy, patrzcie, mamy ludzi z 50 krajów. To nie jest jeden nowy man, to stary człowiek. Stary człowiek z 50 różnych miejsc, z których zbiera się razem, by stworzyć jednego człowieka. Nowy człowiek jest czymś innym. Zaczynamy widzieć na podstawie wizji, że nowy człowiek to całkiem inna sfera. I inna osoba, to słowo kluczowe, które musimy zrozumieć, to inna osoba. W Bożej ekonomii wszystko jest wiąże się z osobą, jest czymś osobistym. Życie to osoba, prawda to osoba, zmartwychwstanie to osoba, pokój to osoba, Kościół to osoba. Nowa Jerozolima to osoba. Musimy przyjąć to słowo osobem i niech wywrze to na nas wrażenie, czym jest nowy człowiek. Jest osobą. Nowy człowiek to pojedyncza osoba. Jedna osoba. Jedna zbiorowa osoba. Kościoły w Europie są naprawdę wspaniałe. Jest tylko jeden problem. Jest tutaj zbyt wiele osób. Jeśli moglibyśmy pozbyć się wszystkich tych osób, pozbylibyśmy się wszystkich problemów. I dokładnie to Pan uczynił na krzyżu. Ukrzyżował wszystkich ludzi, wszystkie osoby. Jest teraz tylko jedna osoba, która została. I tą osobą, nie jest Europejczyk. Tą osobą jest Chrystus. Mam przodków pochodzących z Europy. Moje imię ma niemieckie, jest niemieckim imieniem, ale zostałem ukrzyżowany. Mój niemiecki został ukrzyżowany. Jesteśmy tutaj, teraz, w Chrystusolandzie. Każdy i wszystko to Chrystus. To jest naszą wizją. I tu odtąd musimy zacząć, ponieważ ona podyktuje nam nasze życie. Życie bez wizji jest czymś strasznym. To życie, które nie jest podporządkowane wizji, jest to bez ograniczeń. O tym mówił Przypowieści 29:18, który mówi, że żyjąc bez wizji zrzucamy z siebie wszelkie ograniczenia, ale my żyjemy w wizji w Kościele. I to jest najwznioślejsza definicja Kościoła. Czym jest Kościół? Powiedzcie mi. Kościół jest osobą. Tym właśnie jest Kościół. Kościół to osoba. Chciałbym powiedzieć troszkę więcej, zanim przejdziemy do... Przeczytam ten plan razem z wami. Osobę tę ujrzeliśmy wczoraj. Osobę jednego nowego człowieka. Jak to się zaczęło? Ona została stworzona na krzyżu. To Efezjan 2:15. Nasz koniec był początkiem nowego człowieka. Gdy nam położony został kres na krzyżu, wówczas zaistniał nowy człowiek. To było stworzenie nowego człowieka. Ostatniej nocy brat powiedział nam, że ciało Chrystusa w Efezjan 4 to nowy człowiek. W 4 rozdziale listu Efezjan zgadza się, ponieważ nadal istnieje różnica między Kościołem a nowym człowiekiem. Istnieje, zachodzi różnica między ciałem Chrystusa a nowym człowiekiem. Tak jak jest różnica między waszym ciałem a waszą osobą. Wasze ciało zawiera w sobie waszą osobę. Ciało jest pewnego rodzaju naczyniem, w której wasza osoba mieszka, ale wasze ciało nie jest waszą osobą. Wasze ciało jest fizycznym organem, w której żyje wasza osoba i której używa, prawda? W ten sam sposób wygląda sprawa z ciałem Chrystusa i nowym człowiekiem. Ciało nie ma osobowości, ale osoba tak, posiada osobowość. Podobają mi się te dwa hymny, które śpiewaliśmy przed spotkaniem. Bardzo mi się podobają. To są stare hymny, ale dzisiaj były nowe dla nas. Było tam słowo osobowość. To coś znacznego. Czym jest osobowość Kościoła? To Chrystus. To Chrystus. Ponieważ On jest osobą. Kościół jest zarówno ciałem Chrystusa jako naczynie, ale również nowym człowiekiem jako osobą. I nowy człowiek to najwznioślejszy aspekt Kościoła. Nigdy tego nie rozumiałem. Wydawało mi się, że wojownik powinien być tym aspektem. To, czy też oblubienica 4 rozdziału. Dlaczego najwznioślejszy aspekt jest w 4 rozdziale Efezjan? Miałem listę pytań do Pawła i to było jedno z nich. Tak naprawdę szczyt księgi listu do Efezjan znajduje się w 4 rozdziale. Pośrodku 4 rozdziału znajduje się wydoskonalony, dorosły człowiek, mający pełny wymiar wzrostu Chrystusa. To szczyt. W pełni dorosły i dojrzały nowy człowiek. To zbudowane ciało Chrystusa w 4 rozdziale Efezjan. Ale jeszcze więcej. Ta osoba to człowiek, który wypełnia Boży zamysł. Bóg stworzył człowieka dla swojego dwojakiego zamysłu, aby nosił Boży obraz i by go wyrażał i by reprezentował go, niosąc jego władzę. Ten stworzony człowiek upadł w wypełnieniu Bożego zamysłu, ale nowy człowiek nie zawiedzie. Nowy człowiek to oblubienica. W 5 rozdziale Efezjan to nie jest inna osoba, to ta sama osoba. I ta osoba posiada jego obraz. I nowy człowiek to również wojownik w 6 rozdziale Efezjan. Ten, który sprawuje jego panowanie. To nowy człowiek, to jest cel. To jest szczyt. Gdy nowy człowiek zostanie wydoskonalony i dojrzeje, wszystko się dokona. Stąd też wewnętrznie jestem pełen radości dzisiaj, że żyjemy w tych czasach, ponieważ naprawdę wierzę, że Pan to czyni w tym czasie. W tym poselstwie będziemy chcieli mówić o obieraniu Chrystusa jako naszą osobę. Jest wspaniała książka o tym samym tytule. Obierać Chrystusa za swoją osobę ze względu na życie Kościoła. Nie sprzedaję książek, nie otrzymuję żadnej tutaj prowizji, ale to dobra książka. Czytałem ją, jest bardzo dobra. Co mamy na myśli, mówiąc o tym, że obieramy Chrystusa za swoją osobę? Zanim zostaliśmy zbawieni, byliśmy niewierzącymi. I naszą osobą było nasze upadłe ja. To było naszą osobą. Jeśli kontaktujecie się z niezbawioną osobą, będziecie kontaktowali się z upadłym ja. Dla niewierzących ich duch to jedynie organ, to nie jest ich osoba. Ich osobą jest ich ja, a duch jest jedynie ich organem. Dlaczego? Organ nie jest osobą, nie posiada osobowości. Jednak dzisiaj, bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę, że dzisiaj nasz odrodzony duch jest naszą osobą? Nie nasze ja. Teraz dusza jest jedynie organem, a nasz duch jest osobą. Podam wam więc dwa wersety. Efezjan 3:16, który mówi, że powinniśmy, Paweł modlił się, abyśmy zostali wzmocnieni do wewnętrznego człowieka. Nasz duch jest człowiekiem. Teraz nasz duch jest osobą, ponieważ Chrystus jako osoba zamieszkuje naszego ducha, w naszym duchu. Następny werset to Piotra, pierwszy list Piotra 3:4, który mówi o ukrytym człowieku serca. Nazywamy go ukrytym człowiekiem serca, ponieważ nasz duch jest w naszym sercu, ale nadal mówimy tutaj o duchu. Dzisiaj ten człowiek, ten duch, ten człowiek jest w naszym duchu. Nowy człowiek tak naprawdę i w praktyczny sposób naszym odrodzonym duchem. Co zatem oznacza obierać Chrystusa za swoją osobę? Oznacza to, że cokolwiek robimy, jakiekolwiek działanie podejmujemy, czynimy to, ponieważ On to czyni. Nie robimy tego, ponieważ to jest coś, co Mu służy. Nie robimy tego, ponieważ Go kochamy. Nie robimy tego, ponieważ chcemy Mu służyć. Wszystkie te rzeczy są dobre, one nie są czymś niegodziwym, czymś złym, ale to nie jest obieranie Chrystusa za swoją osobę. Obieranie Chrystusa za swoją osobę oznacza, że robię to tylko wtedy, gdy On to robi. Jeśli On tego nie robi, to ja tego też nie robię. Bez względu, co to jest, bez względu, o czym mówimy, czy mówimy o studiowaniu Biblii, czy o głoszeniu Ewangelii, czy też o odwiedzinach, odwiedzaniu kogoś. O, brat taki i taki jest chory, lepiej pójdę i go odwiedzę. Może nie. Czy Pan go odwiedza? Czy Pan się o niego modli? My z naszego dobrego serca powiemy, muszę go zobaczyć, ale nigdy nie pytamy, Panie, czy Ty idziesz z nami? Jeśli Ty pójdziesz, ja pójdę. Jeśli Ty nie idziesz, ja nie idę. Czy widzicie różnicę? Wiele. Wy i również ja czynimy wiele rzeczy w imię tego, że kochamy Pana. O, ten brat kocha Pana tak bardzo. Popatrzcie na niego. Jest tak zajęty służąc. O, podziwiamy to. Tego rodzaju miłość dla Pana czasami przynosi wiele szkód. W 16 rozdziale Mateusza musicie przyznać, że Piotr kochał Pana naprawdę, ale Pan nazwał go szatanem. Tutaj sprawdzie nie polega na tym, że czy ja kocham Pana, czy nie. To nie, na tym nie polega sprawdzian obierania Chrystusa. To, że możemy sprawdzić, czy obieram Chrystusa po tym, gdy zadam sobie pytanie, kto to czyni, kto mówi. Czy nie, czy słowa są właściwe, ale kto wypowiada te słowo? To bardzo różniąca się myśl. Obierać inną osobę jako naszą osobę, to całkiem nowa myśl. W pierwszym rozdziale Efezjan mowa jest o wielkości Jego mocy, która jest ku nam, którzy wierzymy. Czterokrotna, czworaka moc, która nas wzmacnia. Lubimy to? Czy nam się to podoba? Ale obierać osobę jako naszą, Chrystusa jako naszą osobę jest czymś o wiele więcej niż ta czworaka moc. Jeśli on, nawet więcej niż życie, jeśli On jest moim życiem i mocą, to znaczy, że On mnie ożywia i wzmacnia do tego, bym uczynił to, co ja chcę uczynić. I uczynię to dla Niego. Czy widzicie, o co mi chodzi? Ale On pragnie być naszą osobą. On chce za nas myśleć. On chce czuć za nas. I chce podejmować decyzję za nas. To jest osoba. Zawsze więc powinniśmy zadawać to pytanie. Czy to, co teraz czynię, kto to czyni? Kto jest tutaj osobą? W 33 rozdziale wyjścia jest pewna ilustracja. Wiem, że to jest Stary Testament, ale jest to bardzo dobry przykład. Mojżesz powiedział, najpierw Pan powiedział do Mojżesza, moja obecność pójdzie z Tobą i dam Ci odpocznienie. Słowo obecność w 33, 14 to inaczej twarz. Innymi słowy, moja osoba, moja twarz pójdzie z Tobą. A Mojżesz odpowiedział, jeśli Twoja obecność nie pójdzie z nami, Nie zabieraj nas stąd. Czyż to nie jest dobra ilustracja? Tacy chcemy być w naszej społeczności z Panem. Panie, Jeśli ty tego nie robisz, ja tego też nie będę robił. Nie obchodzi mnie, jak dobrze to się wydaje. Jak to jest biblijne. Chcę troszczyć się tylko o to, czy ty to robisz. Dobrze. Przejdźmy do planu. Pierwszy punkt rzymski mówi, aby pojawił się nowy człowiek, musimy obierać Chrystusa za swoją osobę. Chrystus pod punkt A jest zarówno życiem ciała, jak i osobą nowego człowieka. Pod punkt 1. Kościół jest ciałem, a ciało potrzebuje, żeby Chrystus był w nim jako życie. Ciało potrzebuje życia. W innym przypadku będzie tylko zwłokami. Jako ciało Chrystusa, Kościół potrzebuje Chrystusa, aby był jego życiem i jego mocy. Podpunkt 2. Kościół jest również jednym nowym człowiekiem, a ten jeden nowy człowiek potrzebuje, by Chrystus był w nim jako jego osoba. Staje się coraz jaśniejsze, czyż nie? Podpunkt B. W jednym nowym człowieku nie ma miejsca dla naturalnego człowieka. Nie ma tutaj miejsca dla innych osób, jak tylko dla jednej. W nowym człowieku. Ponieważ, gdyż tutaj Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Chrystus jest w nas wszystkich. Więc my wszyscy mamy tylko jedną osobę. O. Czy możecie sobie to wyobrazić? Wszyscy z nas są członkami ciała Chrystusa. Mówiąc to, nadal możemy myśleć, ty jesteś takim członkiem, ja jestem tego rodzaju członkiem, ja jestem sobą, ty jesteś sobą. Ale co jeśli powiem, wszyscy jesteśmy jedną osobą? To jest czymś zupełnie innym. Jak to może, w jaki sposób to się dzieje? Jedynie w taki sposób, że my wszyscy zaprzemy się naszej naturalnej osoby, która została ukrzyżowana. Pozostawmy ją tam, na krzyżu. I ćwiczmy swojego ducha, by obierać Chrystusa jako naszą osobę. Czyniąc tak, będziemy tacy sami. Będziemy tacy sami. Nie chcę powiedzieć zbyt wiele, ale myślę, że tak się właśnie już dzieje. Odwiedzam wiele krajów każdego roku. To oznacza, że spotykam wielu świętych i kościoły w wielu miejscach. I wiem, że to jest jakby subiektywne stwierdzenie, ale bardziej wydaje mi się, że w każdym miejscu święci są tacy sami. I nie dlatego, że czynią tę jedną samą rzecz. Nie dlatego, że czytają poranne ożywienie z Księgi Kapłańskiej. Dzięki Panu, że czytają poranne ożywienie z Księgi Kapłańskiej. Dzięki za to Panu. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że oni są tacy sami. Ta wielka, zbiorowa osoba zaczyna praktycznie istnieć na ziemi. Kto może to uczynić? Nikt. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Ale poprzez światło w posłudze staliśmy oświeceni i zobaczyliśmy, co oznacza to, że obieramy Chrystusa jako naszą osobę i gdy wszyscy będziemy to czynić, będziemy stawali się tacy sami. W ludzkim życiu jest pewien fenomen, gdy dwie osoby są w małżeństwie przez długi czas, ostatecznie zaczynają wyglądać, stają się podobni do siebie. Dwa dni temu miało miejsce 38. rocznica naszego ślubu i ostatnio pojechała ze mną moja żona na konferencję i święci nigdy jej jeszcze nie widzieli i kilkoro z nich spojrzeli, patrzyli na nią i na mnie gdzie jesteście do siebie całkiem podobni. Wyglądacie jak brat i siostra. Naprawdę byłem z tego powodu szczęśliwy. Dokładnie tak powinno być. To obraz. Tak powinno być w naszym życiu z Panem, jeśli wszyscy będziemy ćwiczyć się w taki sposób. Wszyscy będziemy mieli jedną osobę i ludzie będą mówili, że wszyscy jesteście do siebie podobni. Czy jesteście jakoś sobą spokrewnieni? Tak. Drugi punkt rzymski mówi, aby w praktyce istniał powszechny jeden nowy człowiek, musimy odrzucać naszą starą osobę i żyć przez nową osobę. Tak, faktem jest to, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany z Nim. Ale nadal jeszcze jest z nami. Zdaje się, że z jakiegoś powodu on jeszcze nie chce umrzeć. Nadal schodzi z krzyża, by coś robić. Więc musimy odrzucać tę osobę, opierając się na fakcie, że on został ukrzyżowany. Odrzucamy go, zapieramy się go nie zgadzamy się, by żyć przez niego. Oto, co oznacza, by praktycznie obierać Chrystusa jako swoją osobę. Inna osoba jakby stoi na drodze. Musimy ją jakby ją po prostu usunąć tutaj z drogi, by Chrystus mógł żyć. A jeśli my będziemy żyć, Chrystus nie będzie miał sposobu, by przez nas żyć. Podpunkt A jest bardzo cenny. Istotnym pytaniem w naszym chrześcijańskim życiu nie jest to, co robimy, lecz kto to robi. Co o tym sądzicie? Musimy nauczyć się zadawać to pytanie. Kto to robi? Kto czyta Biblię? Kto głosi Ewangelię? Kto się modli? Kto służy? Kto pasie? To wszystko zdaje się być czymś dobrym. Ale jeśli będziecie to robić przez waszą starą osobę, ale możecie też czynić to przez inną osobę. To wszystko już jakby czyniliśmy przez jedną i drugą osobę. W naszym codziennym życiu powinniśmy troszczyć się o wewnętrzne przestawienie się ze starej osoby na nową osobę. Bardzo podoba mi się to wyrażenie. Powinniśmy przestawić się ze starej osoby na nową osobę, na Chrystusa. I to jest wewnętrzne ćwiczenie się. W jaki sposób ta zmiana może nastąpić? Dzięki ćwiczeniu naszego ducha, który jest naszą osobą. Odrzucamy osobę w naszej duszy, odrzucamy nasze ja, zapieramy się go. I przestawiamy się na naszego ducha. Wezwij Jego imienia. Módlcie się, by nastąpiła ta zmiana, to przejście. O, Panie Jezu. Muszę porozmawiać z bratem, z pewnym bratem. Panie, nie będę z nim rozmawiał. O, nie zgadzam się na to, bym ja mówił. Ty masz mówić. Jeśli ty nie będziesz mówił, to nikt nie będzie mówił. Pomódlmy się w taki sposób, aby dokonać tej wewnętrznej zmiany, tego przestawienia, by przestawić się z jednej osoby na drugą. To dziwny język, jakim się posługujemy, prawda? Ale wiemy wszyscy, o co to oznacza. Mamy dwie osoby i obydwie chcą żyć. I obydwie chcą mówić, działać, ale tylko jedna może. Kto decyduje? Wy decydujecie. Wy decydujecie o wszystkim. W tym, co dotyczy waszego życia. Decydujecie się, która osoba będzie żyła. Trzeci punkt rzymski. Kiedy żyjemy swoim życiem obierając Chrystusa jako osobę, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji, to jest kwestia kluczowa. Nasze życie codziennie, codzienne życie składa się głównie z decyzji. Czasami są to bardzo świadome wybory. Myślimy o czymś, planujemy, zamierzam zrobić to, a często są one mniej świadome, ale nadal są to decyzje. Decyzje, które może stały się nawykiem i są czymś takim nawykiem. Nie jesteśmy świadomi, że to robimy, ale to nadal decyzja, by żyć w taki sposób opierający się na nawykach. Niemal całe nasze życie to decyzja po decyzji. O której się obudzę? To decyzja. Co będę jadł? To też decyzja. Czy pójdę na spotkanie? To też decyzja. Czy będę prorokował? To również decyzja. Wszystko jest decyzją. Więc kto podejmuje decyzje? Ludzie. Ludzie podejmują decyzje. Musimy pozwolić Chrystusowi w naszym doświadczeniu, by był tym, który podejmuje decyzję, który decyduje. Panie, o której Ty się budzisz, wtedy też ja chcę się budzić. Gdy się Ty obudzisz, ja się obudzę. Nauczmy się nie tylko w tych większych decyzjach. Często większość z nas, wszyscy modlimy się o takie ważne sprawy, kogo mam poślubić, o modlicie się wówczas przez noc i dzień. Czy mam się przeprowadzić do Niemiec? O, modlisz się. Ale o której mam rano wstać? To moja decyzja. Mówimy o mnie. To nie jest nasza decyzja. Tą decyzję podejmie ta osoba, ten, kto będzie naszą osobą. Trzeci rzymski. Kiedy żyjemy swoim życiem, obierając Chrystusa jako osobę, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji, nasze życie codzienne będzie życiem powszechnego, jednego, nowego człowieka. To bardzo tajemnicze. Nie musimy nawet być w tym samym miejscu. Nie musimy się nawet zbierać, jak teraz, tutaj, aby żyć w powszechnym nowym człowieku. Możecie być w Czechach, a ja mogę być w Seattle, w stanie Waszyngton. I oboje możemy obierać Chrystusa jako naszą osobę. I oboje będziemy znajdować się w zbiorowym, powszechnym człowieku. To, czy zbieramy się w ten sposób jak teraz, czy też nie, nie chodzi mi o to, że nie powinniśmy zbierać się. Powinniśmy zbierać się w taki sposób wiele częściej, ale rzeczywistość życia w nowym człowieku nie zależy od tego, ale od tego, czy obieramy Chrystusa jako osobę, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji. Pan w tym, jak żył jako Bóg człowiek, jest wzorem. Jest wzorem tego, jak obierać inną osobę za swoją. Czyż nie? Szczególnie Ewangelię Jana powinniśmy czytać w taki sposób. Przeczytajcie tę Ewangelię ponownie. I to, co zobaczycie, to będzie osoba, która zawsze zapiera się samego siebie i zawsze żyje przez inną osobę. To coś pięknego. To wspaniałe. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka wersetów. Chrystus jest naprawdę wzorem w tym, jak obierał inną osobę jako Jana 4:34. Moim pokarmem jest wykonywać wolę tego, który mnie posłał i ukończyć jego dzieło. Wykonywać wolę to realizować ten zamysł. To decyzja. On powiedział, to jest mój pokarm. moim pokarmem jest wykonywać wolę tego, który mnie posłał. Następnie Jana 5:30. Syn powiedział: ja nie mogę nic uczynić sam od siebie. Wow. On zapierał siebie do takiego stopnia. Po prostu nie mógł czynić nic sam z siebie, mógł czynić tylko to, w czym kierował ojciec. Powiedział: nie mogę nic czynić sam od siebie. Jak słyszę, tak sądzę, a mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż nie szukam własnej woli, ale woli tego, który mnie posłał. Jana 6:38. Bo stąpiłem z nieba nie, aby wykonywać własną wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Pod koniec swojego życia jako Bóg człowiek w 17 rozdziale powiedział: otoczyłem Cię, uwielbiłem Ciebie, wypełniając dzieło, które mi dałeś, bym wypełnił. To dzieło w 17 rozdziale 4 głównie dotyczył Jego życia, całego Jego życia. To było to dzieło, które Ojciec dał Mu do wykonania i On go dokończył. To znaczy, że w całym Jego ludzkim życiu nigdy nie przemawiał przez samego siebie, też nie postępował przez samego siebie. Może powiecie: oczywiście, to On, to On może tak robić, ale musicie zdać sobie sprawę, że On to robił jako człowiek, jako autentyczny, prawdziwy człowiek. Tak. W jego człowieczeństwie nie było grzechu, ale Jego człowieczeństwo było prawdziwym, zwyczajnym człowieczeństwem. Źródłem Jego człowieczeństwa nie był Bóg, ale Maria. I bez względu na to, co naucza Kościół katolicki, Maria nie jest jakąś szczególną, wyjątkową osobą, ale zwyczajną człowiekiem. Więc człowieczeństwo, z jakim on się urodził, to było zwyczajne człowieczeństwo. To człowieczeństwo wymagało przeobrażenia i wywyższenia, otoczenia chwałą. I proces tego przeobrażenia był taki sam jak proces naszego przeobrażenia. Wymagało od Niego tego, by nie żył przez to naturalne człowieczeństwo. Oczywiście w naszym przypadku nasze naturalne człowieczeństwo jest pomieszane z grzechem, ale to, czy on jest pomieszany z grzechem, czy nie, jest naturalne. Więc nadal trzeba je odrzucić. A on żył życie odrzucania samego siebie. Czy naprawdę myślicie, że to było czymś łatwym dla niego? Nie sądzę. Spójrzcie na Ewangelię Mateusza 26 w ogrodzie Getsemane. Werset 37. Moja dusza jest niezmiernie smutna, nawet na śmierć, więc prosił braci, by się modlili. Jego witalni towarzysze zasnęli, a on się modlił: Ojcze, nie moja wola. Co sądzicie o tym? Nie moja wola, ale Twoja wola niech się wypełni. Czy nie oznacza to, że on miał w danej chwili też swoją naturalną wolę, która nie dostawała Bożej woli, więc musiał świadomie odrzucić swoją wolę i wybrać i obrać Bożą, znaczy wolę Ojca. Hebrajczyków 5 mówi nam, że on to zrobił z wieloma łzami i zanoszą w płaczu i z wieloma łzami. Też on tak zrobił, święci. On żył w taki sposób. I ten, który prowadził takie życie, żył w nas. On z silnym wołaniem łzami wołał. Osoba, która zapiera się z siebie samego, jest w nas. I osoba, która obiera inną osobę za swoją osobę, jest w nas. Zapytałem w ubiegłym tygodniu szklonych w Londynie. Jak myślicie, komu było łatwiej w życiu ludzkim? Wam czy Panu? To dobre pytanie, prawda? O, on miał ten... Było łatwiej, ponieważ nie miał grzechu. My też mamy tę osobę, która nigdy nie grzeszyła, jest w nas. On mógłby się z nami spierać, komu było łatwiej i trudniej. Bez względu, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że obieramy Chrystusa jako naszą osobę. Ten, który nigdy nie grzeszył, też żyje w nas. Od punktu A. Więc wzór tego życia widzimy w Chrystusie. Na kolejnych punktach zobaczymy, że Paweł był też wzorem. Podpunkt. Przeczytajmy jeszcze dwa wersety z Rzymian 15. Paweł miał podjąć decyzję. Chciał odwiedzić Rzym. Czy to coś dobrego, czy nie? Czy też złego? To po prostu decyzja. Chciał udać się do Rzymu, by odwiedzić świętych. Rzymian 15:32. Tak bym przychodząc do was w radości przez wolę Boga zaznał wraz z wami odświeżenia i odpoczynku. Innymi słowy, chcę przyjść, ale to się odbędzie przez wolę Boga. W taki sposób podejmuję decyzję. Następnie księga list Jakuba, ale Jakuba 4:13. Teraz posłuchajcie wy, którzy mówicie, dziś lub jutro pójdziemy do tego czy tamtego miejsca i spędzimy tam roki, będziemy handlować i osiągniemy zyski. To są decyzje, to są plany. Podczas gdy nie wiecie, co będzie jutro, jakie będzie wasze życie. Jesteście bowiem oparem, który pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić, jeśli Pan zechce, to i będziemy żyli i zrobimy to czy tamto. Powiem amen na słowo Jamesa. Dobre słowo, bracie Jakubie. To jest dobre słowo. Podpunkt A. Ciało służy poruszaniu się, nowy człowiek prowadzeniu życia. 80-90% naszego życia zaś stanowi podejmowanie decyzji. W nowym człowieku obieramy Chrystusa jako naszą osobę, planując i decydując, jak powinniśmy żyć. Bardzo mi się to podoba. Ponieważ to my decydujemy, prawda? My decydujemy, jak będziemy żyć. Czasami decydujemy się bardzo świadomie, a czasami jest to naszym nawykiem, ale to my decydujemy, my podejmujemy, dokonujemy wyboru. Więc jeśli będziemy obierać Chrystusa jako naszą, albo obierać Chrystusa jako naszą osobę, planując w naszych planach, to On musi być ten, który będzie podejmował te decyzje i plany. Podpunkt C. Jeśli będziemy obierać Chrystusa jako naszą osobę w sprawach naszego życia, w niczym, nie będziemy decydować sami. Mówimy, że żyjemy w ciele, ale żyjemy również w jednym nowym człowieku. Ten nowy człowiek to nie tylko Chrystus we mnie, ale to jest ta zbiorowa osoba, Więc nie mogę żyć i podejmować decyzje sam, przez siebie. Nawet jako indywidualny Bóg, człowiek. Filemona 14, dzięki. Paweł powiedział do Filemona, ale bez Twojego zdania nie chciałem nic czynić. To nie jest życie indywidualne, ale życie zbiorowego, nowego człowieka. Ono wiąże się ze społecznością, obejmuje społeczność, nie tylko społeczność z Panem w moim duchu, ale społeczność w nowym człowieku. No, w ostatniej części tego planu chcemy przyjrzeć się Pawłowi jako wzorowi obierania Chrystusa jako naszej osoby ze względu na jednego nowego człowieka. To jest czwarty rzymski. Bardzo łatwo przychodzi nam się wymówki, robić wymówki. Szaweł z Tarsu, on jest jednym z nas. On jest grzesznikiem, tak jak my. Nie jest bezgrzesznym Bogiem człowiekiem. On nie był jedynie grzesznikiem, albo wielkim grzesznikiem. Strasznym grzesznikiem. Ja grzeszę, ale nie zabijałem wierzących. Nie prześladowałem wierzących, ale Paweł tak robił. Więc jeśli Paweł był w stanie nauczyć się prowadzić takie życie, jakie Pan prowadził, i życie obierania Chrystusa za swoją osobę, to mi też powinien być w stanie. Ja też i wy też powinniście być w stanie. On się nie różni niczym od nas. Nawet najmniejszej rzeczy nie różni się Paweł niczym od nas. Więc jestem więc bardzo zachęcony nie tylko wzorem Pana Jezusa, ale wzorem Pawła. Tutaj do Pawła mogę się odnieść. I pierwszy Tymoteusza 1:16. Paweł powiedział, że jest wzorem dla wierzących. Podpunkt A mówi, upodobało się Bogu objawić swego Syna we mnie. To Galacjan 1:15a. Tutaj widzimy, tutaj objawiona jest Chrystus jako osoba, ale ta osoba była objawiona Pawłowi, czy ona była objawiona w Pawle? Paweł miał teraz tę osobę w swoim odrodzonym duchu i upodobało się Bogu objawić swego Syna we mnie. Podpunkt 1. Nic nie jest milsze Bogu niż ujawienie żywej osoby Syna Bożego. Trudno to wytłumaczyć, prawda? Wyjaśnić. Wszyscy mamy to doświadczenie, że Chrystus został nas objawiony, ale jak to opisać? Nie wiem. Wiem, czym to jest, ale trudno mi to opisać. To coś bardzo wewnętrznego. To jest takie wewnętrzne widzenie tej osoby, które miał Paweł i które my też mieliśmy. Podpunkt 2. Potrzebujemy osiągnąć stan, w którym będziemy mieć pełne objawienie Syna Bożego. Amen. To oznacza, że potrzebujemy więcej. Chrystus objawił się w nas, ale potrzebujemy pełni objawienia i musimy zdać sobie sprawę z tego, że z tej osoby Chrystusa. Ta osoba jest wszystkim w Bożej ekonomii. Nasza świadomość, nasze pojmowanie, objawienie musi się powiększać, aż będziemy pełni objawienia Syna Boga. I będziemy w pełni w nowym stworzeniu z Chrystusem, jako osobą żyjącą w nas. Tak to się zaczęło z Pawłem. To zaczęło się od objawienia i on mógł zaświadczyć. Nie otrzymałem tego objawienia od nikogo. ale Bóg objawił swego Syna we mnie. Następnie kolejną rzeczą jest to, że on doświadczył i stosował krzyż wobec siebie samego. Powiedział: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. O, dobrze jest, gdybyśmy sobie przypominali o tym każdego dnia. Może możecie porozmawiać z osobą w lustrze i powiedzieć jej, tej osobie: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Wydaje mi się, że będzie szczęśliwy, jak to usłyszy. Przypominajmy sobie o tym. Paweł tak czynił. Jestem ukrzyżowany, nie żyję. To nie. Żyłem, ale już nie ja żyję. Jestem ukrzyżowany. I już nie ja żyję. Naprawdę musimy modlitewnie czytać Galacjan 2:20. Już zbyt długo żyłem i już nie ja żyję. Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus, osoba, która żyje we mnie. Więc możecie zobaczyć, w jaki sposób Paweł stał się powieleniem Chrystusa. Chrystus żył, prowadził życie, w którym nieustannie zapierał się siebie. Żył pod krzyżem, przy krzyżu i żył przez cały czas, przez całe swoje życie pod krzyżem i w taki sposób też żył Paweł. Paweł nie powiedział, że było w nim życie Chrystusa, ale że Chrystus osoba żyła w nim. Na tym polega życie chrześcijańskie. Nie jedynie Chrystus, który jest naszym życiem i mocą, ale Chrystus jako inna osoba, która żyje w nas. Boża ekonomia polega na tym, by nasze ja było ukrzyżowane w śmierci Chrystusa i aby Chrystus żył w nas w swoim zmartwychwstaniu. Takie jest doświadczenie Chrystusa. To doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. Śmierci wobec naszego ja, starego człowieka i doświadczenie zmartwychwstałej osoby jako życia w naszym życiu. To Boża ekonomia. To jest, tak wygląda życie chrześcijańskie. W tym samym liście do Galatów w 4 rozdziale Paweł powiedział: moje dzieci, które ponownie w mękach rodzę, aż Chrystus zostanie w was uformowany. Tutaj Paweł posługuje się ilustracją narodzin człowieka przez kobietę w ciąży. Osoba jest tutaj uformowana wewnątrz innej osoby. To jest cud. To naprawdę jest cudem. Nawet mówiąc po ludzku, od duchowego punktu widzenia to jeszcze bardziej, jeszcze większy cud. Inna osoba formowana jest w nas. Nie wiem wiele o ludzkiej biologii. Mieliśmy kilkoro dzieci. I byłem na lekcjach porodu, ale to, czego się nauczyłem, jest to, że gdy dziecko się formuje, ma dużą głowę i bardzo malutkie ciało. Niemal taka gigantyczna głowa i prawie w ogóle nie ma ciała. Więc najpierw formuje się głowa. Wiecie, kiedy pojawia się ciało? Z głowy wyłania się ciało. To dorównuje 4 rozdziałowi listu do Efezjan. Mówię wam, to nie jest biologia. Mówię o rzeczywistości duchowej. Efezjan 4. Ciało wyłania się z głowy. W taki sposób to zachodzi. Więc Paweł powiedział, że on w mękach rodzi, cierpi, by zrodzić osobę. Wiem, że jest Chrystus w nim. Musimy go wyciągnąć z niego. Musi być uformowany całkowicie i musi się z niego wydostać. To było trudem Pawła. To było jego modlitwą, jego zmaganie się w trudach, aby w mękach, aby Chrystus jako osoba w pełni się uformował w nim i też w tych, o których się troszczył. I aby teraz ten Chrystus, nowy człowiek, został zrodzony. Czy to nie pasuje dokładnie do myśli z 16 rozdziału Jana, gdzie Pan przyrównuje ich do kobiety w mękach przy porodzie, gdy ona jest w mękach, jest smutna, zasmucona. Ale kiedy człowiek się rodzi na świat, on zapomina o smutku ze względu na radość z tego człowieka, który się narodził. Tak też się dzieje w naszym życiu chrześcijańskim. Gdy Chrystus rośnie w nas, i gdy ćwiczymy się w tym, by odrzucać siebie i pozwalamy Chrystusowi żyć w nas, to On rośnie i osoba formuje się w nas. I to, co jest tutaj czymś zadziwiającym, jest to, że ta sama osoba formowana jest w każdym z nas. Inne przyrównanie do ludzkiego życia. Jest taki fenomen, jak to, że kobieta rodzi bliźniaków. Moja mama urodziła też bliźniaków i bliźniacy w zewnętrzny sposób. To jakby ta sama osoba. Trudno czasami rozróżnić. Ja na przykład, jak patrzę na niektórych bliźniaków, to mylę ich imiona. Nawet ale identyczni bliźniacy nie są identyczni, są dwoma bardzo różnymi osobami. Każdy z nas. Ale tutaj każdy z nas jest identycznym bliźniakiem Chrystusa. I osoba jest też identyczna, jest taka sama. Tak się nie dzieje w sferze ludzkiej. To ma miejsce tylko w boskiej, mistycznej sferze. Może pewnego dnia dojdzie do tego, że sklonują człowieka. Ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Nikt z nich nie jest godny tego, by zostać sklonowym. Czy naprawdę chcecie mieć drugą osobę taką jak wy? Jedna osoba już jest wystarczająca, jest za wiele, jak jest już taka jedna osoba. A nawet jeśli byliby w stanie, wzięliby twoje DNA, by cię powielili, to jest coś wielkiego. Setki milionów wierzących zostało odrodzonych w zmartwychwstaniu i ta sama osoba zrodziła się w każdym z nas i teraz ta osoba formuje się w każdym z nas. W taki sposób możemy być nowym człowiekiem na całej ziemi. Z tego powodu też, gdy idziecie na spotkanie prorokowania w Tokio, tak samo tam jest jak na spotkaniu prorokowania w Moskwie. To nie, że ktoś po prostu tutaj dzwoni z Tokio do Moskwy i mówi, w Tokio robią tak samo, wy też powinniśmy tak robić. Nie, to ta sama osoba. Więc jeśli to jest ta sama osoba, to oczywiście, że tak będzie. To sprawia, że osoby, które nas odwiedzają, po prostu popadają w konsternację. Jak możecie to wszystko nadzorować? Jak to się dzieje, że tutaj jest tak samo jak w Seattle? Jak to robicie? My nic nie robimy, to ta sama osoba formuje się w nas. Sama osoba formuje się w Madrycie, co i w Seattle. Więc też dlaczego miałaby nie być czymś innym? To będzie ta sama osoba. To, że Chrystus uformował się w nas, oznacza, że Chrystus w pełni w nas wzrósł. Chrystus w nas się urodził, teraz żyje i będzie uformowany w czasie, gdy będziemy dojrzali. Pomódlmy się modlitwą Pawła. O, znośmy męki, by Chrystus został uformowany w was, we mnie, by ten ogromny, zbiorowy Chrystus był uformowany we wszystkich świętych, we wszystkich kościołach, na całej ziemi. Powinniśmy modlić się o to właśnie. Tak łatwo jest nam modlić się o rzeczy, wydarzenia, jakieś aktywności, o ludzi. Nie ma z tym nic złego. Musimy się o to modlić, ale chciałbym chociaż raz pójść na spotkanie modlitewne, gdzie przez godzinę modlilibyśmy się o to, by Chrystus uformował się we wszystkich świętych, we wszystkich kościołach, jako jeden zbiorowy człowiek na całej ziemi. W książce w modlitewna posługa kościoła brat Nee mówi o tym, by modlić się wielkimi modlitwami. Gdy Kościół się modli, powinien się modlić wielkimi modlitwami. I też ma jeszcze kilka innych przymiotników. Powinniśmy modlić się wspaniałymi modlitwami. Większość z naszych modlitw nie są takie wspaniałe. Są zwyczajne. Może nawet trudno jest zakwalifikować do modlitwy. Modlimy się o rzeczy, o aktywności. Czy kiedykolwiek modliliśmy się o to, by Chrystus uformował się w świętych? Myślę, że taką modlitwę można by zakwalifikować do wielkiej modlitwy, jako do wspaniałej modlitwy. Następnie Efezjan 3 rozdział, podpunkt D. Aby Chrystus poprzez wiarę uczynił sobie dom w waszych sercach. To jest wewnętrzny aspekt obierania Chrystusa jako osobę. To osoba, Chrystus, która zajmuje różne części naszego serca. Wiemy, czym są części naszego serca. To nasz umysł. To oznacza to, że On będzie kontrolował nasze myśli, nasze emocje. To oznacza to, że On będzie decydował, jak będziemy się czuli i nasze sumienie, nasza wola. On będzie decydował i też nasze sumienie. Więc On chce zamieszkać we wszystkich częściach naszego serca. On chce być tą osobą w tych częściach w nas. Jak to może się stać? Na tym polega życie chrześcijańskie. Tak się dzieje, gdy Chrystus w nas rośnie. Gdy doświadczamy przeobrażenia. Bóg Ojciec sprawuje władzę poprzez Boga Ducha, by wzmocnić nas do wewnętrznego człowieka, by Bóg Syn mógł uczynić swój dom głęboko w naszych sercach. I nasz duch staje się tym człowiekiem, który żyje, który jest nowym człowiekiem. Podpunkt drugi. Jeśli pozwolimy Chrystusowi posiąść całą naszą istotę i damy Mu pełną wolność, by robił w nas to, czego pragnie, nasze serce stanie się Jego domem. Myślę, że taka modlitwa kwalifikuje się na wspaniałą modlitwę. Lepiej módlmy się w taki sposób, by Chrystus uczynił sobie dom w naszych sercach przez wiarę. Módlmy się tą modlitwą o siebie samych i o siebie nawzajem. To jest cudowna modlitwa. Podpunkt E. Bóg bowiem jest mi świadkiem, jak tęsknię za wami wszystkimi wewnętrznych częściach Chrystusa Jezusa. Kim jest ten człowiek, Paweł, mógł powiedzieć to, co ja czuję w moich wewnętrznych częściach, to są uczucia Chrystusa. To nie są uczucia takie, jakie ma Chrystus, to są uczucia Chrystusa. Czuję Jego uczuciami. Jego wewnętrzne części Chrystusa stały się moimi wewnętrznymi częściami. Nie tylko myślę tak jak Chrystus. Jesteśmy tego samego umysłu. Myślimy tę samą myśl. Nie mam tylko takiej empatii, sympatii wobec Jego uczuć. Po prostu czujemy w ten sam sposób, ponieważ jesteśmy tą samą jedną osobą. Taki był Paweł. Obierał wewnętrzne części Chrystusa jako swoje wewnętrzne części. Wyobrażacie to sobie? Mógł więc zaświadczyć, że tęsknię za wami, nie ponieważ jestem Pawłem, jestem taki świetny. Nie. Tęsknię za wami wewnętrznych częściach innej osoby, która za wami tęskni. Cóż za bogate doświadczenie Chrystusa miał Paweł. Jeśli Paweł może tego doświadczyć, my też możemy tego doświadczać. Jest jeszcze coś innego, o co musimy się modlić. Możemy na podstawie tego planu mieć bardzo dobre spotkanie modlitewne. Powinniśmy modlić się: Panie, spraw, by moje wewnętrzne części były Twoimi wewnętrznymi częściami. Uczyń moje części wewnętrzne identycznymi z Twoimi wewnętrznymi częściami. On pragnie tak zrobić i to jest sekret, by wasze modlitwy zostały wysłuchane, by prosić Go o to, co On chce uczynić. I On to uczyni. Paweł, podpunkt 1, nie żył w swojej naturalnej wewnętrznej istocie. Żył życiem wewnętrznych częściach Chrystusa. Doświadczał Chrystusa w Jego wewnętrznych częściach i był jedno z Chrystusem w Jego wewnętrznych częściach. Pamiętacie, w Księdze Kapłańskiej mówiliśmy o ofierze całopalnej. To w jaki sposób składający ofiary całopalne układał części ofiary całopalnej na ołtarzu. To oznacza, że ten składający znał ofiarę, znał wewnętrzne części Chrystusa jako rzeczywistość ofiary całopalnej. Taką osobą był Paweł. Paweł nie trzymał się swoich wewnętrznych części, lecz obierał wewnętrzne części Chrystusa jako swoje. Wewnętrzna istota Pawła była ukonstytuowana wewnętrznymi częściami Chrystusa. Co więc możemy zrobić? Musimy się tym modlić. Musimy się modlić nad takim punktem, aby tak jak Pawła pasł Chrystus, by doświadczył on wewnętrznych części Chrystusa, tak samo my byśmy doświadczali wewnętrznych części Chrystusa. Podpunkt F. Niech będzie was ten umysł, który też był w Chrystusie Jezusie. To jest ogromny punkt, ponieważ nasz umysł ma wpływ na wiele. Dlatego Rzymian 12:2, jeszcze jeden wers, w szczególny sposób mówią o odnowieniu umysłu. Ponieważ jeśli nasz umysł nie zostanie odnowiony, to dusza nie zostanie przeobrażona. A jeśli umysł będzie odnowiony, to bądźcie pewni, że reszta waszej duszy będzie przeobrażona. Więc Paweł w Filipian 2:5 powiedział, niech będzie was ten umysł, który był też w Chrystusie Jezusie. Nie chodzi o to, nie polega na tym, by myśleć w taki sposób, by nie myśleć o tym, co Chrystus myśli, tylko by myśleć Jego myślą, ponieważ to jest Jego umysł. Paweł tego doświadczył. Musimy modlić się, byśmy my tego doświadczali, by pozwolić, podpunkt jeden, by umysł Chrystusa był w nas, to obrać Chrystusa jako naszą osobę przez zaparcie się naszego naturalnego umysłu i obranie Jego umysłu. Powiemy coś więcej jutro o tym, żeby obierać. Przyblekać się w nowego człowieka to to samo, co odnawianie umysłu. Jeśli zamierzamy obrać Chrystusa za swoją osobę, musimy chcieć zaprzeć się swojego umysłu oraz pozwolić, by zastąpił go umysł Chrystusa. Mówiąc praktyczny, musimy skierować nasz umysł. To kwestia woli. Dokonujemy wybory. Nie kieruję mojego umysłu na ciało, ale kieruję go na ducha. I to jest życie i pokój. Na tym polega zapieranie się naturalnego umysłu. Czyli chodzi o to, by kierować nasz umysł na zespolonego ducha, który jest nowym człowiekiem. Zrozumieliście? Nie wiem jak wy, ale mogę. Nie mam takiej mocy, by sprawić, by zatrzymać mój naturalny umysł, by przestał myśleć o czymś i zaczął myśleć o czymś innym. Ale wiem, jak skierować umysł na ducha. I gdy to robię, zmieniają się moje myśli. Będziemy tak ćwiczyć się przez dłuższy czas, obudzicie się pewnego dnia i powiecie, myślę całkowicie inaczej niż myślałem kiedyś. Niedawno tak się stało ze mną. Byłem tak szczęśliwy. Pamiętałem, jak myślałem wcześniej, to było czymś strasznym. Ale już naprawdę nie myślę tak w ten sposób. To taki skumulowany efekt, jeśli kierujemy nasz umysł na ducha codziennie. Podpunkt D. Jest tak cenny. Bo też to, co wybaczyłem, jeśli coś wybaczyłem, uczyniłem to ze względu na was, osobie Chrystusa. I przypis do tego wersetu, tak jak w Księdze Wyjścia 32:13, osoba, tutaj to twarz, szczególnie ta część wokół oczu, to odnosi się do brata w Koryncie, który dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli najgorsza rzecz, jaką możecie sobie wyobrazić w życiu Kościoła, miała miejsce w Koryncie. Przykro mówić, ale starsi w Kościele w Koryncie nie wiedzieli, co z tym zrobić. Po prostu nie obierali Chrystusa jako swoją osobę. Mówi, niech ta osoba z to zostanie. Ale Paweł obierał Chrystusa jako swoją osobę i powiedział, usuńcie tą niegodziwą osobę ze swojego grona. To jest zakwas. Jeśli ten zakwas zostanie, zakwasi cały Kościół. On był całkowicie jedno z Chrystusem, gdy to powiedział. To pierwszy list Koryntian. A przechodząc do drugiego listu do Koryntian, tutaj ponownie starsi nie obrali Chrystusa jako swojej osoby i nie pozwolili tej osobie powrócić. Nawrócili się, a on się nawrócił, ta osoba się nawróciła, a oni nie chcieli pozwolić tej osobie wrócić. A Paweł powiedział, teraz powinniście jej przebaczyć. Ponieważ ja, Paweł, nie patrzę na tego brata, który zgrzeszył, ale na twarz Chrystusa. I Chrystus mu przebacza. I ponieważ Chrystus mu przebacza, ja też przebaczam, więc wy też musicie przebaczyć. Cóż za osoba. I wiecie, najtrudniejszą rzeczą, jaką przychodzi nam, z czym się zmagamy w Kościele, to przebaczanie. Często głównym powodem problemów jest to, że nie jesteśmy w stanie przebaczać. I nawet w życiu małżeńskim, szczególnie siostry, mają z tym problem. Mam z tym mało doświadczenia. Jak możemy przebaczyć? Nie patrzcie na swoje żony. Nie patrzcie na swoich mężów. Nie patrzcie na braci. Spójrzcie na osobę Chrystusa. Co On robi? On przebacza. On przebacza. Tak żył Paweł. Jeśli Paweł tego doświadcza, to my też możemy tego doświadczyć. Paweł żył Chrystusa pod punkt jeden, będąc z Nim w najbliższym i najintymniejszym kontakcie, postępując zgodnie ze spojrzeniem Jego oczu. Paweł był osobą, która była jedno z Chrystusem, pełna Chrystusa i przesycona Chrystusem. Był również osobą złamaną, której położono kres w naturalnym życiu, o zmiękczonej i elastycznej woli. Był osobą uczciwą, lecz zarazem ograniczoną w swoich emocjach, rozważną i trzeźwą w umyśle oraz czystą i autentyczną w duchu wobec świętych ze względu na ich dobro. Oto opis osoby, która obiera Chrystusa jako swoją osobę. I na koniec jest tutaj bardzo praktyczne słowo od Pawła. Co oznacza, że obieramy Chrystusa jako osobę? Oznacza to, że żyjemy według zespolonego ducha. Tam jestem, nasz wewnętrzny człowiek. Tam jest osoba jako Chrystusa. Aby sprawiedliwy wymóg prawa był wypełniony w nas. Wiecie, prawo mojżeszowe to opis osoby. Tym ono właśnie jest. Jeśli jesteście w stanie zachować to prawo, ale nie jesteście, ale jeśli byście byli w stanie, byście dorównali tej osobie, ponieważ prawo jest świadectwem tej osoby. Jak możemy wypełnić ten sprawiedliwy wymóg? Musimy obrać tę osobę jako naszą osobę. Gdy tak zrobimy, to sprawiedliwy wymóg prawa wypełni się w nas, ponieważ będziemy żyli osobą, o której zaświadcza prawo. To jest to, co ma na myśli Paweł w 8 rozdziale Rzymian. Aby sprawiedliwy wymóg prawa był wypełniony nie przez nas, ale w nas, którzy nie postępujemy według upadłego ciała, lecz według ducha. W praktyce, gdy obieramy Chrystusa jako swoją osobę, jesteśmy w absolutnie zgodzie ze spalonym duchem. Nasz duch jest tą osobą. W codziennym życiu nie powinniśmy postępować zgodnie z nauczaniem, odczuciami, koncepcjami ani okolicznościami, ale zgodnie ze spalonym duchem, czyli obierać Chrystusa jako swoją osobę, co służy powszechnemu, jednemu, nowemu człowiekowi.